Kiedy na baszcie umilkły piekielne wrzaski i potępieńcze pojękiwania, Paragon zrozumiał, że zadanie, jakie im powierzył Antoniusz, zostało wykonane bezbłędnie. Teraz, siedząc w podziemnym korytarzu, oczekiwał zjawienia się Perełki. Umówili się, że gdy Perełka zejdzie z baszty, razem pójdą zwolnić Jolę, która wraz z magnetofonem czekała na nich w lewym skrzydle zamku. Nie miał zegarka. Wnioskował jednak, że gdy doliczy do 100, Perełka powinien dołączyć do niego. Tymczasem zaczynał już liczyć 500, a ciemny wylot korytarza wciąż był pusty i głuchy. Zaległa martwa cisza. Słychać było jedynie głos kropel spadających z wilgotnego sklepienia i dziwny szelest, jakby ktoś przesypywał suche ziarno. Paragona zaczął zwolna ogarniać niepokój. Co się stało z dzielnym inspektorem Albinowskim? Przecież z baszty do podziemnego korytarza prowadziła prosta droga i trudno było zabłądzić. Maniuś nie umiał długo zastanawiać się. Jeżeli inspektor nie zgłasza się, to trzeba go poszukać. Zapalił elektryczną latarkę, zagwizdał swoje ulubione rififi i ruszył w stronę schodów prowadzących do baszty. Gdy był już niedaleko przejścia na dziedziniec, usłyszał nagle dudnienie kroków i zmieszane odgłosy rozmowy. Zatrzymał się gwałtownie i zgasił latarkę. Ogarnęła go nieprzenikniona ciemność, jakby nagle zapadł w mroczną głębię. A z tej głębi doszedł doń wyraźny głos Antoniusza. Jeżeli nikogo nie będzie na baszcie, to nie wiem, co o tym myśleć. Odpowiedział mu zadyszany bas komendanta posterunku. Mówię wam, że złapiemy tego ptaszka. Paragon dopiero teraz zaniepokoił się poważnie. Miał wrażenie, że w dokładnie obmyślonej akcji coś się nie udało. To, że Antoniusz z komendantem znaleźli się na baszcie, było do przewidzenia, ale to 100 000 karaluchów. Co mogło stać się z Perełką? Ładnie będą wyglądali, jeśli szanowny komendant posterunku zastanie na górze przebranego detektywa. A może małemu detektywowi coś się stało? O, trudno było w tej chwili odpowiedzieć na cisnące się pytania, zwłaszcza, że Paragon nie mógł wiedzieć, iż Perełka jest o 15 kroków w bocznej niszy. Jedno wydało się pewne. Coś tu nie grało. Trzeba jak najszybciej zawiadomić studentów o zniknięciu głównego aktora dzisiejszego wieczoru. Wiedział, że po skończonej akcji ma ich ściągnąć z posterunku student w kraciastej koszuli. Był pewien, że spotka go w podziemnym korytarzu. Postanowił więc jak najszybciej wycofać się i zawiadomić go o zniknięciu Perełki. Nie mylił się. W połowie drogi między basztą a lewym skrzydłem zamku ujrzał migotliwe oczko zbliżającej się latarki. Po chwili stał już naprzeciw kraciastej koszuli. Nie ma Perełki, powiedział stłumionym szeptem. Student spojrzał z niedowierzaniem. Jak to nie ma? No nie ma, nie przyszedł. A co się stało? A żebym ja wiedział? Psia krew, syknął tamten. To i dobrze. Boję się, że go złapią na baszcie. Student przesunął sombrero na tył głowy. Zaraz. Trzeba szybko działać. Ja wrócę na dziedziniec i dołączę do Antoniusza, a ty tymczasem przejdź jeszcze raz korytarzem.
Zrobione,
powiedział Paragon. Nie uśmiechało mu się tkwić nadal w ponurych podziemiach, ale trudno. Trzeba szukać przyjaciela, który nie wiadomo w jakich znajduje się opałach. Ciemna sylwetka studenta oddaliła się, zniknęła za załomem murów. Jeszcze na chwilę na wilgotnej ścianie zachwiał się wielki cień sombrera. Potem zadudniły oddalające się kroki, a gdy i one ucichły, Paragon ruszył z powrotem w kierunku baszty. Skradał się wolno, nie zapalając latarki. Wnet pod stopami poczuł, że grunt wznosi się lekko, a za chwilę potknął się o pierwszy stopień kamiennych schodów. Stracił równowagę i strącił jakiś kamień, który stoczywszy się narobił takiego rumoru, jakby lawina zasypała dno korytarza. Wtedy nad sobą wśród zupełnych ciemności usłyszał przytłumiony głos Perełki.
— To ty, Paragon?
— Ja! — odrzekł uradowany.
— To wyrywaj!
— krzyknął niemal chłopiec, lecz słowa jego nagle przeszły w rzężenie. Paragon zdumiał się. Czyżby przyjaciel znalazł się w niebezpieczeństwie? W pierwszej chwili zerwał się do ucieczki, lecz po kilku krokach zatrzymał się gwałtownie. Nie byłby Paragonem, najdzielniejszym chłopcem z Górczewskiej, gdyby w tej sytuacji opuścił przyjaciela. Stanął pod murem, spoconą dłonią wyczuł chropowatość kamieni, nasłuchiwał. Nad nim, w miejscu, gdzie kończyły się kamienne schodki, słychać było przyspieszone oddechy i odgłosy szamotaniny. Po chwili ktoś zawołał napiętym głosem: "Kto tam?" Paragon zdrętwiał ze strachu. Głos nie należał do perełki. Perełka w niebezpieczeństwie. Ta myśl jak sygnał alarmowy pchnęła Maniusia do działania. Jak kot bezszelestnie zaczął się wspinać na schody. W górze panowała cisza. Tylko oddechy, dalekie, a jednocześnie zwielokrotnione przez puste sklepienia podziemi, wskazywały, że ktoś jest ponad schodkami. Naraz poczuł bliskość czyjegoś ciała i w tym samym momencie snop światła uderzył mu w oczy. Ktoś z ciemności wysunął ku niemu rękę, ale Paragon zdołał uskoczyć. Odwrócił się akrobatycznym skokiem i znów był na schodach. Gnał w dół owładnięty panicznym strachem. Za sobą słyszał głos perełki: "Uciekaj!" Paragonowi nie trzeba było powtarzać. Biegł opętany jedną, jedyną myślą. Trzeba sprowadzić pomoc.
Niech to dunder świśnie,
jęknął zasapany sierżant, kiedy znaleźli się na koronie baszty. Niskie chmury wisiały nad murami. W mroku bezszelestnie krążyły nietoperze. Ocierały się niemal o ramiona i głowy. W dole szumiał niewidoczny las, a niżej nad jeziorem mrugały światła przystani. Stali chwilę w milczeniu. Sierżant skierował zdumione spojrzenie na Antoniusza.
Niech to dunder świśnie, powtórzył. Ani słychu, ani dychu. Nikogo.
Nikogo, odpowiedział jak echo Antoniusz.
Co się mogło stać?
Odezwał się zza jego pleców stłumiony śmiechem głos.
To dziwne,
podjął sierżant Antczak.
Przecież brama na basztę była zamknięta.
To bardzo dziwne. Głos Antoniusza zabrzmiał grobowo.
Przyznam się, że nie mogę znaleźć wytłumaczenia tej zagadki.
Ale co to może być? Niech się pan nie kłopocze, panie komendancie, pocieszył go Antoniusz. Postaramy się wyjaśnić to nadzwyczajne zjawisko.
Jak tu wyjaśnić, kiedy człowiek nie może pojąć zdrowym rozumem? Daję wam słowo honoru, że odkąd tu jestem, nigdy jeszcze nie straszyło na zamku.
W tym momencie na baszcie zjawił się student w kraciastej koszuli. Był mocno zdyszany i zdenerwowany. Odciągnął na bok Ewę. Słuchaj, ten mały chłopiec, który był na baszcie, znikł. Nie widzieliście go po drodze?
Nie.
To niedobrze. Trzeba go szukać. Ewa odciągnęła na bok Antoniusza. Szepnęła: trzeba szukać małego perełki. Antoniusz przeraził się. Jak to? Przecież wszystko było dokładnie umówione. Nie mam pojęcia. Chłopiec nie przyszedł na wyznaczony punkt. Antoniusz wydał szybko zarządzenie. Trzech chłopców pójdzie od strony lewego skrzydła, trzech od strony baszty. Trzeba przeszukać dokładnie korytarze. Może mały zabłądził. Przez chwilę słychać było stłumione szepty, potem sześć cieni oderwało się od grupy. Po chwili jak duchy zniknęły w gęstym mroku. Na dziedzińcu trójka, która udała się w kierunku lewego skrzydła, natknęła się na biegnącego Paragona. Chłopiec wpadł na nich z impetem.
Ratunku! Ktoś złapał perełkę!
Wykrztusił drżącym z przejęcia głosem. Student w kraciastej koszuli przyciągnął go do siebie. Kto?
Nie mam pojęcia.
Może się mylisz?
Nie, jak ciocię Franie kocham, widziałem na własne oczy.
Gdzie?
Tam, gdzie się schodki do podziemi kończą.
Student w kraciastej koszuli dał znak ręką.
Lecimy, Jara, tylko gazem!